Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj przedstawię nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI w sprawie ochrony środowiska. Przedtem odczytam to, co pisał wielki historyk francuski Daniel Robs o Kościele. Ecclesia Mater. W Muzeum Bardo w Tunisie znajduje się pewna mozaika z IV wieku naszej ery, której żaden chrześcijanin nie może oglądać bez wzruszenia. Nieudolnie, jakby odtwarzając w rysunku z kamieni jakieś grafito nakreślone mimochodem, przedstawia ona przedsionek i kolumnadę jednej z tych bazylik Konstantyna, które wzniesiono prawie wszędzie w zachodnich krajach śródziemnomorskich, gdy rewolucja krzyża ustaliła na bliskich już ruinach cesarstwa panowanie dobrej nowiny. Krótki napis, wznoszący ten skromny obrazek do godności symbolu, podsuwa nam do rozważań te dwa słowa pełne treści. Ecclesia Mater, IV wiek. Nie zakończył się jeszcze okres wielkich walk. Świat jeszcze nie dokonał stanowczego wyboru między panteonem o wielu bóstwach a objawieniem Boga żywego. Konstantyn już wprawdzie docenił olbrzymi fakt historyczny, jakim było pojawienie się i rozwój chrystianizmu w świecie rzymskim, ale nawroty pogaństwa były jeszcze możliwe, na przykład ten za Juliana Apostaty. Nie było rzeczą łatwą i bezpieczną oświadczyć się za Chrystusem. Zresztą groźby ciążące nad gminami chrześcijańskimi były tylko jedną postacią groźby, daleko szerszej i ogólniejszej, której ciężar rosnący odczuwał cały świat wilczycy. W całym cesarstwie panował wzrastający stale niepokój, wiele niejasnych obaw i niepewności, których przejawem była polityczna anarchia, zamęt religijny i zagrożenie przez barbarzyńców. Otóż w tej atmosferze zamieszek i niebezpieczeństw, w tym zagrożonym świecie, pośród tego bolesnego chrześcijaństwa, w którym krew męczenników nie zaschła jeszcze na piasku amfiteatrów, trzeba umieścić wśród kojącej słodyczy modlitwy te dwa pocieszające słowa. Czyż potrzeba wiele wyobraźni, by je rozumieć tak, jak ten odległy nasz brat w Chrystusie, który nakreślił je za pomocą kamyczków w wilgotnym cemencie? Świat był niepewny. Dzieje pozostawały okryte mrokiem. Nie śmiało się jeszcze patrzeć zbyt daleko, obejmować wzrokiem horyzontów obietnicy. Ale istniało miejsce, gdzie nawet niebezpieczeństwa miały sens, gdzie wszystko podporządkowywało się wielkiej nadziei, gdzie przeczuwano wszystkie dlaczego i jak. Było miejsce, gdzie ustawało najstraszliwsze rozpętanie się niesprawiedliwości i nienawiści, gdzie braterstwo ludzkie przezwyciężało przegrody klasowe czy rasowe, gdzie miłość była silniejsza nad śmierć. Tym miejscem uprzywilejowanym, którego kolumny i mury bazyliki w Taberkha były tylko widzialnym obrazem, tym miejscem, o którym apostoł powiedział, że będzie na wieki domem Boga żywego, był Kościół. Kościół Matka, nasza Ecclesia Mater. Minęło wiele wieków, epok i państw. Okoliczności wydają się być odmienne, a jednak poprzez kotłowaninę wydarzeń i niepewności ludzkich jedna tylko rzeczywistość przetrwała wszelką zmienność dziejów i dla milionów ludzi naszych czasów jest tym samym, czym była dla wiernych wieku bohaterskiego, jeśli chodzi o wieczne atrybuty macierzyństwa. Wśród nas, aż do nawyków mechanicznych włącznie, nawet słownictwo zachowuje ślady realnych wartości tej wierności. 2000 lat nie zdołały pozbawić znaczenia tego przejmującego wyrażenia, którego synowie matki używali pomiędzy sobą w zaraniu naszej historii, w pierwszych gminach Piotra, Pawła, Jakuba i Szczepana. Bracia, najmniej uświadomy z chrześcijan, choć może nie zupełnie jasno, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Słowo, Syn Kościoła, którym sam siebie określa, wyraża przynależność innego rodzaju niż ta, którą nadają ludzkie partie i stowarzyszenia, odmienną od solidaryzowania się z różnymi filozofami oraz ich systemami. I nawet to imię, nadane przez nas temu, który w naszych śmiertelnych oczach streszcza i uosabia Kościół, Ojciec, czyż nie jest echem tych samych uczuć przywiązania i całkowitej ufności, jaką wyrażał ten napis afrykański sprzed 16 wieków przeszło? Kościół Matka, zapoznany, obrzucany oszczerstwami, zdradzany przez tych nawet, którzy jego naukom zawdzięczają godność ludzką, a następnie zwracają się przeciwko niemu. W godzinach niepokoju i zagrożenia rola jego staje się bardziej widoczna, jak to bywało w pierwszych czasach naszej ery. Mówiono o nim, że już kona, że już obalony, odłożony do lamusa wraz ze starymi strzępami przeszłości. Układ ustrojowy świata zdawał się nie pozostawiać mu miejsca. Ale wystarczy, żeby ludzkość poczuła, że drżą w posadach losy świata, aby natychmiast przywrócona została perspektywa prawdy i aby spostrzeżono, że jest on zawsze na swoim miejscu, miastem położonym na górze, które zewsząd widać. Niech tylko wojna wybuchnie i oto już uznaje się jego potęgę. Każdy obóz myśli o tym, aby wyzyskać dla swego pożytku niezmienny autorytet. Niech coś zagrozi cywilizacji. Niech człowiek odkryje przed sobą i w sobie przepaście, które sam wykopał, a to samo wołanie wyrwie się z jego ust, które zabrzmiało niegdyś w czasie burzy nocnej. Ratuj nas, bo giniemy. Ale Kościół, Matka nasza, jest zawsze w pobliżu, nieskończenie cierpliwy i miłosierny, zawsze gotów przyjąć marnotrawnego syna, wziąć łagodnie na swe ramiona najdalej zabłąkaną owcę ze stada. Ta Matka wie, że człowiek nie jest w mocy usunąć skutków tego znaku, który ona przy narodzinach świata zachodniego sama nakreśla na jego czole. Kościół wie, że dla serca ludzkiego nie istnieje zdrada tak całkowita, żeby nie było w nim miejsca na przebaczenie. On pamięta o obietnicy powtarzanej w psalmie, że narody są jego dziedzictwem, a krańce ziemi granicami jego władzy. I zwracając się do tych, którzy od lat udawali, że go nie znają, patrzy na nich z niewysłowioną litością i szepce. Cóż znaczy, że odeszliście daleko ode mnie, skoro ja przy was byłem? I tak samo jak w dawnych czasach, kiedy krzyż zdobywał świat, Kościół, Matka nasza, z głębi swego macierzyńskiego serca ofiaruje ludziom XXI wieku to, czego domagali się od niego tamci z IV, właśnie w przededniu wielkich zaburzeń historycznych i rozpasanego barbarzyństwa. Wobec świata, który wątpi we wszystko i przede wszystkim w siebie, który nie wie już, co za sensy ma życie, wymykające mu się stale, on jeden robi wrażenie, że wie dokładnie, dokąd idzie i pewny siebie posiada poza wszelkimi zamiarami społecznymi i politycznymi, które mu się przypisuje, pewność nienaruszonej prawdy. Wobec wszechświata, nękanego przez gwałt, w którym człowiek wydaje się urzeczony logicznym fatalizmem własnej woli niszczenia, Kościół powtarza prostą i potrzebną naukę, lekcję miłości, którą sam otrzymał na stokach wzgórz galilejskich, a którą na Kalwarii przypieczętowała Boża krew. pisał ojciec święty Benedykt XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 roku. Poszanowanie dzieła stworzenia ma wielką wagę, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł Bożych, a jego ochrona nabiera dziś zasadniczego znaczenia dla pokojowego współżycia ludzkości. Jeśli bowiem ludzkie okrucieństwo wobec drugiego jest źródłem wielu niebezpieczeństw, które zagrażają pokojowi i autentycznemu, integralnemu rozwojowi człowieka, wojen międzynarodowych i regionalnych konfliktów, zamachów terrorystycznych i pogwałceń praw ludzkich, to nie mniej niepokojące są zagrożenia, jakie rodzi lekceważenie, jeśli nie wręcz nadużywanie ziemi i bogactw naturalnych, które są darami Boga. Dlatego konieczne jest odnowienie i umocnienie przez ludzkość przymierza między człowiekiem a środowiskiem, mającego odzwierciedlać stwórczą miłość Boga, od którego pochodzimy i ku któremu zdążamy. W encyklice Caritas in Veritate podkreśliłem, że integralny rozwój ludzki jest ściśle związany z powinnościami wynikającymi ze stosunku człowieka do środowiska naturalnego, który należy traktować jako dar Boga dla wszystkich i którego wykorzystywanie pociąga za sobą wspólną odpowiedzialność za całą ludzkość, szczególnie za ubogich i za przyszłe pokolenia. Zauważyłem ponadto, że kiedy przyrodę, a przede wszystkim istotę ludzką, uważa się za zwykły owoc przypadku bądź determinizmu ewolucyjnego, powstaje zagrożenie, że świadomość odpowiedzialności ulegnie w sumieniach osłabieniu. Traktowanie stworzenia jako daru Boga dla ludzkości pomaga nam natomiast zrozumieć powołanie i wartość człowieka. Pełni zdumienia możemy bowiem głosić słowami psalmisty: gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Kontemplacja piękna stworzenia pobudza do rozpoznania miłości Stwórcy, owej miłości, która wprawia w ruch słońce i gwiazdy. 20 lat temu papież Jan Paweł II zatytułował orędzie na Światowy Dzień Pokoju „Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem”, zwracając w ten sposób uwagę na związek, jaki łączy nas jako Boże stworzenia z otaczającym wszechświatem. W naszych czasach rośnie świadomość, pisał, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest także brak należnego szacunku dla przyrody. Dodał też, że świadomości ekologicznej nie należy tłumić, a przeciwnie, trzeba sprzyjać jej pogłębianiu i dojrzewaniu, aby mogła należycie się wyrazić w konkretnych programach i inicjatywach. Już inni moi poprzednicy mówili o zależności między człowiekiem i środowiskiem. Na przykład przy okazji 80. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum Leona XIII w 1971 roku Paweł VI podkreślił, że nierozważnie wykorzystując przyrodę, człowiek tworzy niebezpieczeństwo, że ją zniszczy i sam padnie jego ofiarą. Dodał, że w tej sytuacji nie tylko środowisko materialne staje się źródłem nieustających zagrożeń, takich jak zanieczyszczenie i odpady, nowe choroby, potężne środki zagłady, ale samo współżycie między ludźmi wymyka się spod kontroli, tak że w przyszłości może stać się ono nie do zniesienia. Oto problem społeczny bardzo rozległy, dotyczący całej ludzkiej rodziny. Jakkolwiek Kościół unika wypowiadania się na temat konkretnych rozwiązań technicznych, to ze względu na swoje doświadczenie w sprawach ludzkich pragnie stanowczo zwrócić należytą uwagę na więź między Stwórcą, istotą ludzką i stworzeniem. W 1992 roku Jan Paweł II mówił o kryzysie ekologicznym i podkreślając, że ma on charakter głównie etyczny, wskazywał pilną potrzebę moralną nowej solidarności. Apel ten staje się jeszcze bardziej naglący dzisiaj w związku z tym, że oznaki kryzysu są coraz wyraźniejsze i nieodpowiedzialnością byłoby nie potraktowanie ich w sposób poważny. Czy możemy patrzeć obojętnie na problemy związane z takimi zjawiskami jak zmiany klimatyczne, pustynnienie, degradacja i utrata produktywności rozległych obszarów rolnych, zanieczyszczenie rzek i warstw wodonośnych, zanikanie różnorodności biologicznej, wzrost liczby katastrof naturalnych, deforestacja regionów równikowych i tropikalnych? Czy możemy zapomnieć o rosnącym zjawisku, jakim są tak zwani uchodźcy ekologiczni, a więc osoby, które ze względu na zniszczenie środowiska, w którym żyją, muszą je opuścić, niejednokrotnie razem z dobytkiem, i stawić czoło niebezpieczeństwom i niewiadomym związanym z przymusowym przesiedleniem? Czy możemy nie reagować w obliczu konfliktów, zarówno już trwających, jak i potencjalnych, związanych z dostępem do zasobów naturalnych? Wszystkie te zagadnienia mają głęboki wpływ na możliwość korzystania z praw człowieka, takich jak na przykład prawo do życia, do żywienia, do zdrowia i do rozwoju. Jednakże trzeba przyznać, że kryzysu ekologicznego nie można rozważać w oderwaniu od kwestii z nim powiązanych, ponieważ łączy się on ściśle z samą koncepcją rozwoju oraz z wizją człowieka i jego relacji z innymi i ze stworzeniem. Rzeczą rozsądną jest zatem dokonanie głębokiej i dalekowzrocznej analizy modelu rozwoju, a także refleksja nad sensem gospodarki i jej celami, umożliwiająca naprawę wadliwych mechanizmów i wypaczeń. Wymaga tego stan zdrowia ekologicznego planety. Do tego skłania także i przede wszystkim kulturowy i moralny kryzys człowieka, którego objawy są od dawna widoczne w każdej części świata. Ludzkość potrzebuje głębokiej odnowy kulturowej. Musi odkryć na nowo wartości stanowiące solidny fundament, na którym można zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich. Kryzysowe sytuacje, z którymi się teraz boryka, mające podłoże już to gospodarcze, już to żywnościowe, ekologiczne czy też społeczne, są w gruncie rzeczy również powiązanymi ze sobą kryzysami moralnymi. Zobowiązują one do wytyczenia na nowo wspólnej drogi dla ludzi. Zobowiązują zwłaszcza do tego, by sposób życia cechowały umiar i solidarność, by był on zgodny z nowymi regułami i formami zaangażowania oraz do wykorzystywania z ufnością i odwagą zgromadzonych doświadczeń pozytywnych i zdecydowanego odrzucania negatywnych. Tylko w ten sposób obecny kryzys staje się sposobnością do rozeznawania i planowania na nowo. Czyż nie jest prawdą, że u źródeł tego, co w sensie kosmicznym nazywamy przyrodą, jest plan miłości i prawdy? Świat nie powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Pochodzi z wolnej woli Boga, który chciał dać stworzeniom uczestnictwo w swoim bycie, w swojej mądrości i dobroci. Księga Rodzaju na pierwszych stronicach ukazuje nam mądry projekt kosmosu, który jest owocem myśli Boga. Na głównym miejscu są w nim mężczyzna i kobieta stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, by zaludnili ziemię i panowali nad nią jako rządcy samego Boga. Opisaną w Piśmie Świętym harmonię, która panowała między Stwórcą, ludzkością i stworzeniem, zburzył grzech Adama i Ewy, mężczyzny i kobiety, którzy pragnęli zająć miejsce Boga, bo nie chcieli uznać, że są Jego stworzeniami. Konsekwencją tego była również błędna wizja panowania nad ziemią, uprawiania jej i doglądania, co było ich zadaniem, tak, że między nimi a resztą stworzenia powstał konflikt. człowiek pozwolił, by zawładnął nim egoizm, zagubił sens Bożego nakazu i pragnąc zapanować nad stworzeniem w sposób absolutny, zachował się w stosunku do niego jak wyzyskiwacz. Jednak prawdziwym sensem początkowego nakazu Boga, jasno ukazanym w Księdze Rodzaju, nie było po prostu nadanie władzy, lecz raczej wezwanie do odpowiedzialności. Zresztą starożytni w swej mądrości uznawali, że przyroda nie jest do naszej dyspozycji jako stos bezładnie rozrzuconych odpadów, a objawienie biblijne pozwoliło nam zrozumieć, że przyroda jest darem Stwórcy, który ustanowił jej wewnętrzne prawa, aby człowiek mógł czerpać z nich wskazania potrzebne do tego, by jej doglądać i ją uprawiać. Wszystko, co istnieje, należy do Boga, który powierzył to ludziom, ale nie po to, by decydowali samowolnie. I kiedy człowiek, zamiast odgrywać swoją rolę współpracownika Boga, zajmuje jego miejsce, doprowadza do tego, że przyroda się buntuje. Jest bowiem przez niego bardziej tyranizowana niż rządzona. Obowiązkiem zatem człowieka jest odpowiedzialne zarządzanie stworzeniem, doglądanie go i uprawianie. Trzeba niestety stwierdzić, że bardzo wielka liczba ludzi w różnych krajach i regionach planety boryka się z rosnącymi trudnościami na skutek zaniedbania bądź odmowy ze strony wielu w kwestii odpowiedzialnego zarządzania środowiskiem. Sobór Watykański II przypomniał, że Bóg przeznaczył ziemię wraz ze wszystkim, co się na niej znajduje, na użytek wszystkich ludzi i narodów. Dziedzictwo stworzenia należy zatem do całej ludzkości. Tymczasem tempo, w jakim obecnie jest ono wykorzystywane, tworzy poważne zagrożenie, że pewnych bogactw naturalnych zabraknie nie tylko dla współczesnego pokolenia, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Nie trudno zatem dojść do przekonania, że niszczenie środowiska często jest rezultatem braku dalekowzrocznych projektów politycznych bądź dążenia do osiągnięcia krótkowzrocznych korzyści gospodarczych, które niestety przekształcają się w poważne niebezpieczeństwo dla stworzenia. Aby się temu zjawisku przeciwstawić, działalność gospodarcza, ze względu na to, że każda decyzja ekonomiczna ma konsekwencje o charakterze moralnym, musi również bardziej szanować środowisko. Kiedy korzysta się z bogactw naturalnych, należy troszczyć się o ich ochronę, biorąc pod uwagę związane z tym koszty ekologiczne i społeczne, które powinny być traktowane jako istotna część kosztów działalności gospodarczej. Zadaniem wspólnoty międzynarodowej i rządów poszczególnych krajów jest podejmowanie odpowiednich działań, by było możliwe skuteczne przeciwstawianie się wykorzystywaniu środowiska w sposób, który jest dla niego szkodliwy. Aby chronić środowisko, by otaczać opieką bogactwa naturalne i klimat, trzeba z jednej strony działać z poszanowaniem norm dobrze określonych również pod względem prawnym i ekonomicznym, a z drugiej pamiętać o solidarności należnej mieszkańcom najuboższych regionów Ziemi i przyszłym pokoleniom. Pilną kwestią zdaje się pozyskanie lojalnej solidarności międzypokoleniowej. Kosztami związanymi z wykorzystaniem wspólnych zasobów naturalnych nie mogą zostać obciążone przyszłe pokolenia. My, którzy jesteśmy spadkobiercami minionych wieków i którzy zbieraliśmy owoce pracy ludzi nam współczesnych, mamy zobowiązania wobec wszystkich ludzi. Z tej przyczyny nie godzi się nam poniechać wszelkiej troski o tych, przez których po naszej śmierci rozszerzać się będzie na przyszłość rodzina ludzka. Wzajemne powiązanie wszystkich ludzi, które jest faktem, nie tylko przynosi nam dobrodziejstwa, ale również rodzi obowiązki. Chodzi o odpowiedzialność, jaką obecne pokolenia ponoszą wobec przyszłych pokoleń, o odpowiedzialność dotyczącą również poszczególnych państw i wspólnoty międzynarodowej. zasoby naturalne powinny być zużywane w taki sposób, by czerpanie natychmiastowych korzyści nie pociągało za sobą negatywnych skutków dla żywych istot, ludzi i zwierząt, dziś i jutro, by ochrona własności prywatnej nie stała w sprzeczności z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.